Dekompresor. Dekompresor. Program poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
Dzień dobry, witajcie. 21. i następny Dekompresor. Dekompresor 40. i przy okazji 10. live. Tak to się fajnie złożyło, ale dokładkę 10. Także dobra pasa jest z nami. Jest z nami też Antek. Witam cię w odcinku.
Cześć Wojtku.
Jesteś tam? Halo, halo.
Jesteśmy.
Tym razem udało nam się wszystko poskładać do kupy, to co się ostatnio rozsypało, także jesteśmy całkiem chyba technicznie w niezłej kondycji. Jeżeli chodzi o temat, też jesteśmy w niezłej kondycji. Zaraz do niego przejdziemy. Zanim tylko jeszcze kilka słów, bo bardzo ciekawy tydzień się zapowiada w dekompresorze. Te wszystkie prace, które no, odbierały mi sen, nie tylko mi zresztą, pomalutku przynoszą skutki i po pierwsze jutro będziemy mieli pierwszego live'a w dekompresorze filmowym. Zobaczymy jak nam wyjdzie, to będzie trochę stres, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Także głosimy dzisiaj dobrą nowinę, dekompresor live kinowy jutro o 21:00. W środę jeszcze ciągle mamy przerwę, na razie planujemy coś, o czym nie mogę wam powiedzieć, ale w czwartek spotykamy się z naszymi prawnikami, z którymi już bardzo dawno temu zrobiliśmy pierwszy pilotowy odcinek. Zebrały się pytania, więc nie ma dłużej na co czekać. W czwartek jesteśmy umówieni też o 21:00. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, chcielibyście coś nam dorzucić zanim zaczniemy, to kontakt dekompresor.pl, czekamy na wasze pytania. A jeżeli nie, to w trakcie odcinka będziemy oczywiście czekali na wasze pytania na stronie, tak samo jak dzisiaj. Dzisiaj też czekamy na stronie na wasze pytania. Jeżeli coś macie, będziemy zerkali co chwilę, co tam się dzieje, więc będziemy na bieżąco. A teraz co, lecimy już z tematem. Temat dzisiaj chyba fajny i może praktyczny, chociaż jeszcze ciągle trochę drogi. Automatyzacja domu. Może zacznijmy po pierwsze od filmu, który z dziedziny science fiction pochodzi, a całkiem chyba fajnie pokazuje, jak może być to rozwiązane. Także Iron Man, druga część i taka scena z Iron Mana.
Wake up, daddy, son.
Welcome home, sir. Congratulations on the opening ceremonies. They were such a success, as was your senate hearing. And may I say how refreshing it is to finally see you in a video with your clothing on, sir.
Prawda, że fajnie? Co by było, gdyby nas tak dom codziennie witał? No, jak daleko od tego jesteśmy?
No, jest to z pewnością interfejs, z którym nie tylko można pogadać, ale który można naprawdę zafascynować. To jest jedna z tych rzeczy, które widzimy na filmach i myślimy sobie, chciałbym mieć coś takiego. Chociaż oczywiście no to jest jednak znacznie bardziej zaawansowane niż cokolwiek, co możemy kupić, choćby ze względu na to, że Jarvis był prawdziwą sztuczną inteligencją.
No, gdzieś w tych rejonach, czyli interfejs konwersacyjny i jakieś malutkie początki mamy już po pierwsze w osobie Siri, po drugie ten interfejs, który szykuje nam Google i można już przecież porozmawiać sobie z przeglądarką, to gdzieś wszystko pomalutku się tworzy. Na pewno kojarzą nam się też wszelkiej maści rozwiązania z Internet of Things, czyli wszechobecne czujniczki, które wszędzie będą nas informować, a to o zasobach w lodówce, a to o, nie wiem, niezamkniętych drzwiach i tak dalej. To wszystko gdzieś nas będzie pomału coraz bardziej otaczało i coraz więcej takich rozwiązań będzie można adresować z poziomu tak, programowania tak, i coś z tymi danymi dalej robić. Mhm. To co, może idąc po tych notatkach, które mamy dzisiaj do odcinka, to zacznijmy może od takich filmów, które są prezentacjami produktów. Produktów, które już istnieją, które coś nam, które po prostu można już kupić i instalować sobie w budynku. Tak. Od czego zaczniemy może?
To jest jeden z tych przypadków, kiedy naprawdę efektownych rzeczy można się dowiedzieć z prezentacji ludzi, którzy chcą to sprzedać, prawda? Mhm. Puść może ten pierwszy z brzegu.
Tak. Tak, puszczę pierwszy z brzegu, będziemy go od razu omawiać na bieżąco. Aha, no to jest jeszcze ciągle też troszkę science fiction.
To jest ta wizja przyszłościowa.
Tak, ale tu już dobrze widać takie scenariusze, które realizuje dom. Teraz mamy moment, kiedy budzimy się.
Tu tutaj przyszłościowość tego, co tutaj nam pokazuje ten filmik, polega przede wszystkim na zastosowanym medium, bo tutaj pokazane jest takie inteligentne szkło, które jest jednocześnie multiwyświetlaczem dotykowym, może być przezroczyste, może być lustrem, i na tym są oparte pomysły automatyki na tym filmie.
Już kiedyś dawno temu pokazywaliśmy w odcinku ten film.
Mhm. Wtedy mówiliśmy, o ile pamiętam,
o interfejsach użytkownika.
Interfejsach użytkownika. Ale tutaj warto zwrócić uwagę właśnie na ten inny aspekt, że to nie jest tylko kwestia tego, jak się ten system komunikuje z użytkownikiem, ale że jest to całościowe rozwiązanie, które sprawia, że dom staje się dla nas bardziej przyjazny. Że pewne rzeczy wykonuje automatycznie za nas. To jest już no, krok dalej niż po prostu sam interfejs, prawda? Chociaż bardzo istotnym elementem tego jest właśnie to, w jaki sposób komunikujemy jemu swoje potrzeby, to jednak dużo tutaj jest takich elementów, które ten system robi sam.
Przecież to jest takich kilka, powiedzmy, rzeczy, które już mamy gdzieś wokół siebie, po prostu w trochę innej formie przedstawiamy. Na przykład jakieś inteligentne lustra w łazienkach, które pozwalają w czasie mycia zębów na przykład sprawdzić prognozę pogody, aktualne newsy, a może nawet jakiegoś programu informacyjnego sobie odrobinkę obejrzeć. No to wszystko jako normalny telewizor, czy jako fragment, nie wiem, jakichś usług na tabletach, oprogramowania na tabletach, to wszystko już jest. Tutaj po prostu troszeczkę ta ewolucja poszła dalej i w innym miejscu z tego korzystamy i w taki bardziej naturalny sposób to się odbywa.
Na co ja chciałbym zwrócić uwagę, to na to, że na tym filmie widać współpracę między różnymi urządzeniami. Na przykład właśnie masz telefon i masz te ekrany, które są gdzieś indziej po domu rozłożone i widać na przykład wideorozmowę, która najpierw jest na telefonie, a potem jest przerzucona na blat, gdzie oglądają kto inny, prawda? To jest jeden z takich elementów integracji, którego oczekiwalibyśmy właśnie od inteligentnego domu, że zarządzamy tym z jakichś urządzeń, których używamy na co dzień. Oczywistym wyborem jest tutaj smartfon.
Ja może zaraz puszczę od razu drugi film i będziemy
taki,
też na bieżąco...
który będzie pokazywał coś, co jest.
Już produkt. Bo chodzi o to w sumie, żeby złapać takie wyczucie, do czego te technologie już są zdolne. Potem porozmawiamy sobie troszeczkę, jak one działają, na co zwracać uwagę i czego się spodziewać od nich. To może od razu powiedzimy do tego drugiego filmu. To jest już film produktowy, coś, co można normalnie kupić, używać i jak widać już od samego początku realizuje takie scenariusze przygotowane przez producenta dla użytkowników, przyszłych użytkowników domu. Zaczyna się od tego, że właściciel informuje dom o tym, że będzie wracał do domu, do niego po prostu, no do domu.
Komunikuje się z interfejsem głosowym, który ma w swoim telefonie i który łączy się z systemem zarządzającym domem. Tutaj widać komentarze w tle na tym filmie, które opisują nam, które elementy automatyki właśnie akurat się uruchamiają. Są tutaj wszystko elementy od automatycznego włączania oświetlenia, od analizy, jak daleko jest właściciel domu od swojego miejsca docelowego, otwieranie zasłon, podgrzewanie w klimatyzacji, podgrzewanie posiłku, który ma czekać już gorący, zapalanie właśnie lampek nocnych, otwieranie świetlika.
No tu jest taki scenariusz powrotu właściciela do domu, czyli dom przygotowuje się na jego powitanie. Zapala na przykład, może nie zapala, uruchamia po prostu piekarnik, podgrzewa mu kolację, zastępując tym sposobem gosposiek. Generalnie można powiedzieć, że te systemy zastępują jakby służbę domową, która kiedyś załatwiała to wszystko samodzielnie, a teraz trzeba się zdać na technologię, elektronikę, która będzie robiła mniej więcej to samo, bez udziału ludzi.
To był przykład systemu, To jest zintegrowanego systemu firmowanego przez Fibaro, który, co ciekawe, jest polskim producentem. Reklama, którą widzieliśmy, była skierowana do mieszkańców Londynu. Jako, że jest to, występuje to oprócz tego, że pod marką systemu, który się nazywa Fibaro, to kwestia tego, kto to sprzedaje, to się nazywało London Automation. Fibaro jest według producenta jednym z tańszych rozwiązań na rynku i dostępnym również w Polsce w postaci zarówno komponentów, jak i całościowego rozwiązania. Oni współpracują z jakimiś deweloperami, także niektóre mieszkania można kupić już gotowe razem z tego typu systemem. Podejrzewam, że odpowiednio się za to płaci, ale no, miło jest pomyśleć, że w tych ciekawych nowych technologiach my też mamy coś do powiedzenia. Nie jest to oczywiście jedyne rozwiązanie.
W międzyczasie strona firmy Fibaro i tutaj gdzie to było? Gdzieś w zakładce integracja chyba. Można zobaczyć sobie takie przykładowe scenariusze, które te systemy realizują i mniej więcej jak to wygląda. Jak właściciel wraca do domu, co po kolei się dzieje. Łącznie na przykład z tym, że system bada zawartość CO2 w powietrzu w garażu i jeżeli jest za wysokie, no to będzie go będzie wentylował garaż, a jeżeli to nie pomoże, to na przykład bramę otworzy garażową, żeby przywietrzyć garaż. Także takie ciekawostki. Zaraz spróbuję wam też opowiedzieć mniej więcej na jakie grupy można by było podzielić te jakby funkcje, które pełni taki inteligentny dom. Co jeszcze? Może pokażmy teraz drugi film, który też produktowo do tego podchodzi, a jest tym razem, jakby przedstawia interfejs w iPadzie, takiego sterownika, którym po prostu stał się iPad.
Perfekcyjna integracja. Samolot.
W międzyczasie może powitam jeszcze naszych widzów, ponieważ dzisiaj mamy całkiem ładną frekwencję i pojawiły się już też komentarze. No, te komentarze opowiemy potem, ale teraz wróćmy do filmu. No zobaczcie, podobna sytuacja, też wracamy do domu, czyli dom nas wita odpowiednim zestawem instrukcji, które będzie wykonywał. Przede wszystkim po to, żeby zapewnić nam jakiś komfort i uprzyjemnić te powroty do domu.
No i też, żeby... W zasadzie proste wersje tej automatyki, takie pojedyncze elementy, były obecne od dawna, prawda? Takie rzeczy jak automatyczne otwieranie garażu w momencie, kiedy zbliża się do niego samochód. To jest tylko rozszerzenie idei szlabanu z czujnikiem.
Tak, ale pilota.
Tak, czy też na pilota. To jest kwestia, że do tego jeszcze dochodzi kwestia bezpieczeństwa, prawda? Żeby wpuszczał wyłącznie ten samochód, którym wraca właściciel.
No to jest różnica taka, że powrót do domu i otwarcie szlabanu, bramy garażowej czy jakikolwiek inny sposób, deaktywacja tych systemów bezpieczeństwa, które bronią do naszego domu, uruchamia całą sekwencję wydarzeń, które się dzieją potem, czyli na przykład właśnie przygotowanie kawy w automatycznym ekspresie, uchylenie okien, przewietrzenie domu, podniesienie temperatury w tym domu. No mnóstwo rzeczy, które można zautomatyzować, które nie będą zaprzątały naszej pamięci i naszego czasu zajmowały.
Kawałek turystycznej architektury. Sterowanie oświetleniem w momencie, kiedy wchodzi się do odpowiedniego pomieszczenia. Tutaj też...
Może, żeby nie przeciąg...
Nic, chciałem opisać po prostu, co się dzieje. Rozumiem, że chcesz przełączyć filmik, żeby nie przeciągać.
Właśnie myślę, że nie ma sensu przeciągać, troszeczkę odcinek nam się rozciągnie. No, tutaj są po prostu różne scenariusze. Zaraz będziemy o nich rozmawiali, więc nic tam nie ucieknie.
Ostatecznie każdy z tych filmów możecie sobie obejrzeć na własną rękę. Pokazane są różne przykłady sterowania właśnie światłami. Co...
No tu nie tylko światła wchodzą w grę, bo też to jest już w systemie bezpieczeństwa w domu, czyli alarm, uzbrajanie, rozbrajanie tego alarmu, wyłączanie niepotrzebnych odbiorników energii elektrycznej, jeżeli nas nie ma w domu. Co jeszcze? Tam klimatyzacja i ogrzewanie też jest sterowane i przygotowuje się na nasz powrót. No mnóstwo rzeczy, ale z tych takich najprozaicznych to po prostu wyłączanie na przykład oświetlenia, jeżeli nie jest nam potrzebne, a system stwierdzi, że jesteśmy na przykład w innym pomieszczeniu.
Dobrze, to nie wiem, przejdziemy dalej. To bardzo efektownie no to wygląda.
Plus oczywiście komunikacja zdalna z domem po to, żeby sprawdzić to, co się dzieje, te wszystkie statusy otwartych, zamkniętych drzwi i tak dalej. No i co, może pogadajmy chwilkę o tym tak naprawdę, jak się dzielą te funkcje. Skąd to się zaczęło?
W zasadzie jakieś takie pierwsze pomysły na to, żeby pewne systemy kontrolować zdalnie, to były naprawdę dawno. Jak w przypadku wielu rzeczy, które znamy dzisiaj, zaczęło się od Nikoli Tesli, który był na tyle płodnym wynalazcą, że w ogóle wynalazł połowę dzisiaj funkcjonujących urządzeń. Zdalne sterowanie opatentował w roku 1898, kiedy jeszcze nikt nie wiedział, co to jest tranzystor. I to jeszcze przez 50 lat nie wiedział, co to jest tranzystor. Ale no, pomysły na to, żeby dom jakoś sam mógł wyręczać nas w jakichś pracach, no, istniały już jakoś tak w latach 20-30 i to jest tak, jak mówiłeś, Wojtek, że to miało związek z tym, że służący przestał być takim dobrym, powszechnie dostępnym, więc w pewnych rzeczach chcieliśmy zacząć go wyręczać. No tylko elektryczność nie była jeszcze na tyle popularna, żeby to się dało. Były różne wystawy, na których pokazywano domy przyszłości, ale to wszystko było w kwestii bardziej fantazji. Naprawdę przekroczyło to taki próg, w którym dało się coś z tym zrobić w okolicach latach 80. 90. Wtedy taki kluczowy, może nie wynalazek, tylko element postępu, to były mikrokontrolery, które najpierw w ogóle pojawiły się na rynku, a potem zaczęły być tanie. Mikrokontrolery, czyli takie chipy, które są złożone z procesora, niekoniecznie skomplikowanego, pamięci i jakiejś tam szyny komunikacyjnej, stanowią serce większości programowalnych czujników, z jakich właśnie konstruuje się elementy takiej logiki domowej. To jest swoją drogą ciekawa sprawa, że w tej chwili, możecie sobie z tego nie zdawać sprawy, ale mikrokontrolery, które potrafią kosztować 8-bitowe ćwierć dolara za sztukę w hurcie, 32-bitowy za dolara, to są tak popularne urządzenia, że połowa wyprodukowanych na świecie w ogóle procesorów to są mikrokontrolery w tej chwili.
No i ciężko jest już teraz znaleźć jakieś urządzenia gospodarstwa domowego, w których czegoś takiego nie ma. Większe, mniejsze, bardziej skomplikowane, ale na pewno coś jest. W głupim żelazku jest już mikrokontroler.
W żelazku, w pralce, prawda, w co lepszych lodówkach. I no właśnie narzuca się, żeby zacząć kombinować, w jakiś sposób te urządzenia integrować. No w odcinku o Internet of Things mówiliśmy o różnych wizjach, w jaki sposób można to realizować. I wiadomo, że do pewnego stopnia pewne systemy realizowały ideę inteligentnego domu cząstkowo. Systemy alarmowe, to jest dobry przykład tego, prawda? One musiały zawsze zarządzać pewnym zestawem czujników, który decydował o tym, czy ogłosić alarm, czy też zdezaktywować zabezpieczenie. No, na podstawie na przykład tego, czy ktoś w odpowiedniej sekwencji wpisał kod, albo którymi drzwiami wszedł, czujniki ruchu, tego typu rzeczy. Systemy automatycznego zraszania, czy też dbania o jakieś uprawy. to też jest dość istotna rzecz, do której wykorzystywano takie automaty. W domowym zastosowaniu takie systemy Media Center, czyli zarządzania muzyką decydującą o tym, którą playlistę włączyć i w którym pokoju ma być ciszej, a w którym głośniej.
No to tu mówisz troszkę o multiroomie już takich, systemach multiroom.
Tak, tylko że rzecz w tym, że te wszystkie rzeczy jakby w momencie, kiedy były już dostępne te mikrokontrolery, zaczęły się rozwijać niezależnie od siebie, a system inteligentnego domu jest połączeniem idei tych wszystkich rzeczy naraz w jeden system zarządzający. I bo w zasadzie każdy tego typu system składa się z tego samego zestawu komponentów. No system po pierwsze ma jakieś czujniki, czyli źródła informacji. One zbierają dane właśnie o wilgotności, o pełności lodówki, o tym, ile zostało jeszcze suchej karmy w karmniku dla kota. Są jakieś urządzenia, które wykonują akcje na podstawie danych z czujników, przełączniki, ściemniacz do świateł, można wykonywać jakąś akcję, żeby odegrać muzykę, przymknąć okno. No i jest kontroler, który tym wszystkim zarządza, realizuje jakiś scenariusz, że kiedy pojawi się jakaś tam wartość na jakichś czujnikach, te czujniki to może być też na przykład GPS albo po prostu zegar, który mówi, że upłynęła odpowiednia godzina. No i scenariusz nam mówi, że kiedy taki bodziec nadejdzie, to on ma wykonać takie a takie czynności za pomocą tych przełączników. No i rzecz najważniejsza to jest to, co łączy te wszystkie rzeczy, czyli jakiś sposób komunikacji, jakiś protokół. W momencie, kiedy mamy urządzenia, które potrafią rozmawiać ze sobą tym samym protokołem, to w zasadzie można je ze sobą wymieniać, chociaż kluczowym elementem, od którego zależy, na ile wygodnie nam się z tego wszystkiego korzysta, jest ten centralny system zarządzający, ten kontroler. I w momencie, kiedy jakaś firma jest producentem pewnego systemu, no to wiemy o nim zazwyczaj dwie rzeczy. Po pierwsze, to, co ta firma nam daje, to jest właśnie przede wszystkim ten kontroler, a po drugie, że używa jakiegoś tam protokołu, w związku z czym wiemy, jakiego typu urządzenia będą tam zastosowane.
Ja myślę, że to troszeczkę jest ciągle abstrakcja jeszcze, bo w domu no, ciężko jest jeszcze kupić sobie urządzenia, takie popularne urządzenia AGD, które miałyby na przykład jakiś interfejs Wi-Fi czy jakiś inny sposób komunikacji między sobą, ale możemy się z taką automatyką i z takim inteligentnym budynkiem spotkać bardzo często w biurowcach. Moja poprzednia praca to był taki biurowiec, który był dosyć mocno inteligentny i tam na przykład ta automatyka, która sterowała biurowcem, mierzyła temperaturę i nasłonecznienie i w ten sposób regulowała rolety automatycznie, żeby się w środku pomieszczenia je nagrzewały za mocno. Także często rano te rolety były odsłonięte, a potem w ciągu dnia nagle się zaczynały coraz mocniej zamykać. Dzięki temu no, oczywiście energooszczędność większa, bo nie trzeba na chłodzenie potem takich pomieszczeń w ciągu w lecie po prostu taniej systemy chłodzenia mniej energii zużywają, mniej kosztuje to wszystko i to jest jeden z takich przypadków, których pewnie nawet nie zauważamy, na przykład w centrach handlowych jakichś nowoczesnych, czy gdziekolwiek, gdzie się znajdziemy i taka automatyka jest przede wszystkim niewidoczna dla nas, pełni role, których no, nie zdajemy sobie sprawy nawet z tego, że się coś takiego dzieje. Innym takim przypadkiem to są wysokie biurowce, gdzie na przykład automatyka sterująca windami bardzo inteligentna już jest i potrafi na przykład analizować ruch, po jakimś czasie uczy się takich standardowych jakby wzorców w ciągu dnia zachowania ludzi. tak? I potrafi się dostosować, na przykład zjeżdżają windy w odpowiednie miejsce na przykład rano, w poniedziałek i dużo częściej znajdują się na przykład na dole. No, no różne tam są wtedy rozwiązania.
Ale właśnie Wojtek, wymieniłeś tutaj rzeczywiście dwa kolejne motory postępu jakby, czyli te systemy, z których powstały systemy zintegrowane, to znaczy sterowanie klimatyzacją. I to, co mi się w sumie przypomniało, to automatyka samochodowa, bo podgrzewanie samochodu w momencie, kiedy stoi on na parkingu, to też coś, co dostępne jest i w sumie było od pewnego czasu w tych co droższych modelach z wyższej półki, że samochód po prostu nagrzewa wnętrze, zanim do niego zejdziesz zimą, tak żeby nie trzeba było czekać w zimnym samochodzie, aż się odmarzną końce palców, tylko po prostu schodzić do ciepłego samochodu.
Ja w międzyczasie zerkam na pytania, co się pojawiło. Pierwsze takie pytanie, ciekawsze, to może gdzieś tam w trakcie odcinka będziemy sobie myśleć i potem odpowiemy. Panowie, a co z bezpieczeństwem? Inteligencja, okej. Czyli pierwsze bardzo ważne pytanie, jak najbardziej trafione. Im większa integracja, im większa inteligencja, im więcej tych czujników, tym większe, bardziej jesteśmy narażeni na to, że ktoś taki system może zhakować i nam rozrobić różne ciekawe albo mniej ciekawe rzeczy. To o tym potem porozmawiamy. Może zajmijmy się teraz po pierwsze tymi funkcjami, które taki dom może tak globalnie spełniać. Ja sobie tak wynotowałem szybko, że na pewno będzie nas wyręczał w takich codziennych czynnościach, takich mozolnych, codziennych rzeczach typu gaszenie światła, uruchamianie ogrzewania, obniżanie temperatury po tym, jak wychodzimy z domu, no i tak dalej, i tak dalej. No, jeżeli mamy jakieś, na przykład w domach jednorodzinnych opłaca się na przykład niektóre rzeczy wykonywać w nocy, jak pranie na przykład, czy jakieś inne takie energochłonne rzeczy, bo wtedy taryfa nocna jest tańsza, no to też możemy zlecić taki dom, wtedy kilka rzeczy za nas zrobi. No i to jest kolejny krok ponad to, co na przykład możemy sobie nastawić bezpośrednio na przykład w pralce. No tutaj dodatkowe rzeczy jeszcze można zrobić, czyli no nie wiem, na przykład otworzyć potem w suszarni okno na 15 minut, żeby potem jak się pranie skończy, żeby wywietrzyć pomieszczenie, żeby wilgość tam nie zalegała. No takie dodatkowe rzeczy.
Też tak. Energooszczędnie zmniejszyć ilość obrotów suszarki w momencie, kiedy temperatura jest wyższa, ze względu na to, że i tak lepiej wyschnie, prawda?
Druga taka grupa to jest właśnie to bezpieczeństwo, ale to bezpieczeństwo nasze i bezpieczeństwo domu, czyli system na pewno będzie w stanie rozpoznawać użytkowników, odblokowywać i blokować alarmy, ale też mamy czujniki wszelkiego rodzaju, czyli na przykład te czujniki CO2, czujniki tlenku węgla. Możemy to wszystko zintegrować z takim systemem i dzięki temu mieć powiadomienia o tym, że coś niedobrego się dzieje, na przykład, że gdzieś tam został wykryty dym. I od razu będziemy o tym wiedzieli, a dodatkowo, jeżeli na przykład będą przekroczone jakieś poziomy, to będzie poinformowana straż pożarna. Także nawet gdyby nas nie było w domu, dom się będzie w stanie ratować z opresji, tak można to nazwać.
W zasadzie w biurowcach systemy przeciwpożarowe już są połączone z odpowiednimi służbami. To jest kwestia po prostu czystego bezpieczeństwa, prawda? W momencie, kiedy automatyczny alarm przeciwpożarowy zasygnalizuje, że nie wiem, płonie całe skrzydło budynku, to on nie będzie, system nie ma powodu, że czekał, aż ktoś na ulicy to zauważy, tylko po prostu alarm od razu będzie zauważony w odpowiednich miejscach.
No plus takie prozaiczne rzeczy, jak właśnie tutaj mi podpowiada Tomek, że jeszcze opuszczanie rolet, podnoszenie, to wszystko w ramach jakby oszczędzania na przykład energii. Albo przygotowywania domu.
Widzieliśmy akurat żaluzje wertykale, które się rozsuwały, więc czy rolety, czy coś
tam. Albo przygotowywania właśnie domu na nasz powrót, bo nie chcielibyśmy na przykład być obserwowani przez okna, więc okna będą zasłonięte, potem będzie zapalone światło, to wszystko się może zdarzyć automatycznie. I tutaj oczywiście te oszczędności też wchodzą w grę, bo dzięki takiej automatyzacji możemy oszczędzać bardzo efektywnie energię. Po co na przykład jeden z takich ciekawszych przypadków, bardzo prostych w realizacji, a bardzo ciekawych. Załóżmy, że jest zima, mamy nagrzane pomieszczenie, kaloryfery czy jakieś inne grzejniki pracują, utrzymują temperaturę i nagle otwieramy okno. Kto z was, zanim otworzy okno, zakręci kaloryfery? Nikt tak nie robi, mało kto. Ten system może to zrobić automatycznie i w momencie, kiedy wietrzymy pomieszczenie, zostaną odcięte kaloryfery, żeby nie marnować energii. To jednorazowo nie jest duża strata, ale jeżeli to policzymy przez kilka lat ciągłej, mamy różne nawyki. Jeżeli mamy taki nawyk, że często wietrzymy pomieszczenie, no to wtedy będziemy w sumie sporo w plecy. I to są takie drobiazgi, które bardzo, bardzo ciężko zauważyć na co dzień, a które będą nam... które
wpływały istotnie. Będziemy, rachunek, tak?
Tak, ale też będziemy wyręczani jakby w pamiętaniu o tych dobrych nawykach.
Tutaj jest oczywiście taka kwestia, my jesteśmy przyzwyczajeni, znaczy duża część z nas do tego, że mieszkamy w jakichś mieszkaniach wspólnotowych i w tym momencie, prawdę mówiąc, wszystkie te czujniki zużycia ciepła na kaloryferach, to jest sprawa dosyć śmieszna, bo spokojnie można zakręcić sobie kaloryfery i być grzanym przez ściany sąsiadów w momencie, kiedy jest się odpowiednio w środku budynku i tutaj nie ma dobrego sposobu na pomiar ciepła niż sumowanie zużycia ciepła całego budynku, gdzie mieszka ileś tam rodzin i podzielenie go przez liczbę mieszkań. Każda inna rzecz byłaby niesprawiedliwa. W związku z czym nie mamy nawyku osobistej oszczędności. Musi to dla nas zrobić administrator budynku, jeśli chce oszczędzić. Natomiast to ma oczywiście bardzo istotne znaczenie, gdy mówimy o domkach, które są pojedyncze, w jakichś domkach jednorodzinnych, czy nawet bliźniakach, prawda? Bo wtedy rzeczywiście wiadomo, za co się płaci. Ale w przypadku mieszkań takich wielorodzinnych, no to tutaj deweloper rzeczywiście o tym musi myśleć i prawdopodobnie w tych mieszkaniach rzeczywiście droższych jedną z rzeczy, która się liczy przy decyzji o tym, czy zainstalować taki system dla wszystkich, to jest nie tylko zwiększenie prestiżu, chociaż oczywiście to też, ale zmniejszenie kosztów eksploatacji.
I co, ostatnio jeszcze grupą tych funkcji, tych jakby scenariuszy postępowania w danych sytuacjach, to jest grupa taka, która zapewnia nam po prostu rozrywkę i wygodę. No i tutaj te wszelkie maści, systemy multimedialne, multiroomy, no ale też to wszystko może być zintegrowane z resztą systemu w domu, tak? Możemy na przykład ustawić sobie taki scenariusz, że w momencie, kiedy uruchamiamy kino domowe, przyciemnia się światło, zasłaniają się żaluzje, wycisza się muzyka w innych pomieszczeniach, żeby nam nie przeszkadzała, no i tym podobne rzeczy. To wszystko gdzieś na pewno da się nawet kupić w gotowym rozwiązaniu, albo możemy próbować robić sobie własne. No i co, może pogadajmy chwilkę o tym. Może
jakie są sposoby realizacji tego, prawda?
Tak, tak, dokładnie tak.
Mówiłem tutaj o protokole jako rzeczy dość istotnej, która łączy te wszystkie elementy, prawda? Czujniki z przełącznikami oraz tym kontrolerem. No więc są duzi producenci, którzy realizują takie rzeczy na zamówienie i do konkretnych budynków. Prawdę mówiąc, to tutaj na tyle dużo zależy od gustów użytkownika, że trudno jest taki system robić, który nie byłby w jakiś sposób przystosowany do tego, co sobie życzymy. To zawsze jest jakiś aspekt robienia tego na zamówienie. Nawet kiedy robimy sami, to trudno sobie wyobrazić, żeby jakiś produkt stuprocentowo seryjny zupełnie nam odpowiadał. Każdy ma trochę inne wymagania co do tego, jak to ma działać. I firmy, które to robią, znaczy im mniejszy był rynek w momencie, kiedy takie rozwiązania jeszcze były naprawdę rzadkie i naprawdę drogie, no to jedyne istniejące rozwiązania były produkowane w 100% na zamówienie. W tej chwili to się staje coraz bardziej popularne. No już sam fakt, że możemy kupić w Polsce mieszkanie, które po prostu będzie miało taki system zainstalowany od początku, oznacza, że ten rynek zrobił się większy. I jednym z efektów jest to, że pojawiło się kilka takich zrzeszeń producentów, którzy się zgodzili co do standardu komunikacji, jaki te systemy między sobą stosują. I mówiłeś tutaj, Wojtku, między innymi o tym, że trudno się spodziewać, że będziemy mieli łatwo dostępną lodówkę, która potrafi komunikować się przez Wi-Fi. Otóż wyobraź sobie, że istnieją systemy, które można naprawdę tanio przystosować do działania w takiej automatyce domowej, a w szczególności to dotyczy tych elementów, w których sposób działania, to przełączanie jest bardzo proste. Jeżeli od czegoś chcemy, żeby dało się to włączać, wyłączać albo ściemniać, jak na przykład od oświetlenia, ale to dotyczy również na przykład muzyki, to jeden z tych protokołów, dość często stosowany, X10, można bardzo łatwo, znaczy korzystając z niego, można bardzo łatwo zautomatyzować sobie dużo elementów w domu, dlatego że medium, jakim przesyła ten system komunikaty, jest po prostu sieć zasilająca. On przesyła takie specjalne impulsy przez sieć zasilającą, które po drugiej stronie odbiera odbiornik. I kupuje się po prostu takie, na przykład w przypadku świateł, można kupić taki przełącznik, który jest w gwincie, więc wkręcasz sobie gwint i do tego gwintu żarówkę.
Albo taką przejściową też, takie przejściowe.
Takie gniazdko przejściowe. I to jest jedyne, czego potrzebujesz, a po drugiej stronie masz kontroler, który się wpina mniej więcej tam, gdzie masz korki. I ten kontroler po prostu wysyła impuls, w którym jest zakodowane, który z tych odbiorników ma zareagować na ten impuls. One mają takie jakby swoje adresy. Więc w zasadzie jest to bardzo prosta metoda na to, żeby nagle zacząć kontrolować dużą część domu bez, nie wiem, rozwalania ścian, przebudowywania wszystkiego, czy instalowania sieci internetowej, co jest innym popularnym medium. Jest to też znacznie tańsze rozwiązanie niż przesyłanie tych informacji za pomocą sieci bezprzewodowej, bo wymagałoby to wtedy od tych systemów oświetleń właśnie komunikacji przez Wi-Fi.
No wiesz, no to będzie
to
fajne,
jest
jeżeli
X10.
Mamy...
To jest protokół X10. On oczywiście ma pewne wady, na przykład taki, że jest to system dość powolny i nie nadaje się zbytnio do przekazywania bardziej skomplikowanych poleceń. Ściszyć muzykę w ten sposób możesz, ale już na przykład wybrać swojej ulubionej playlisty raczej nie, bo jest to bardziej skomplikowany komunikat. Do tego są trochę inne protokoły. Właściwie żaden z tych protokołów nie jest protokołem open source. Natomiast większość z nich ma dostępne API, to znaczy jest wiadomo, w jaki sposób programista może się do nich podłączyć i jest dużo producentów sprzętu, którzy produkują rzeczy kompatybilne z tym systemem. Jest właśnie takie popularne protokoły, jest KNX, to jest taki protokół właśnie ogólnego przeznaczenia i to jest też takie konsorcjum, w którym biorą udział takie firmy jak Fujitsu, Siemens, Bosch. X10, o którym wspomniałem, to jest transmisja przez właśnie zasilanie. Jest jeszcze Z-Wave, czyli to jest jeden z protokołów, który się zwykle opiera na przesyłaniu danych przez sieć bezprzewodową.
I to jest chyba bardzo popularny protokół w Stanach. Tam jest dużo już urządzeń, które są zgodne. Jeżeli się gdzieś na jakimś eBayu czy gdzieś wpisze Z-Wave, to jest bardzo dużo różnych ciekawych już
Ale z KNX-em też, wiesz, widziałem, bo jeżeli wrzucicie sobie w Google KNX, to można znaleźć normalne sklepy internetowe, w których kupuje się komponenty do tego. KNX jest protokołem, który akurat zakłada, że medium przesyłania informacji może być bardzo różne, to znaczy zarówno sieć kablowa, która będzie zawsze najszybsza i najpewniejsza, ale również ten sam protokół może być stosowany do przesyłania informacji bezprzewodowo. Są też protokoły takie, które są właśnie przeznaczone bardziej do konkretnych zastosowań, tak jak X10 się najlepiej nadaje do rzeczy typu oświetlenie. To na przykład takim protokołem trochę wyższego poziomu jest XBMC, który jest systemem Media Center. Otwartoźródłowym akurat. Za pomocą tego można sobie zainstalować samemu serwer oraz z odbiorniki, którym, gdzie steruje się właśnie przesyłaniem dźwięku lub obrazu. No i producenci, którzy produkują te główne kontrolery, czyli ten system zarządzający, zazwyczaj da się kontrolować w tym momencie z poziomu smartfona, ze względu na to, jaki to jest rozmiar systemu i na ile dużo mają do wydania ludzie, którzy takie rzeczy kupują, to nie spotkamy się raczej z rzeczami, które są niekompatybilne. Tutaj będzie to i na iPhone'a, i na Androida, i na prawdopodobnie...
Tablety wszelkiej maści.
Tablety wszystkie, które chcecie. I taki właśnie producent dostarczy wam system zarządzający oraz gotowe scenariusze. Oczywiście każdy użytkownik wybierze sobie scenariusze, z których chce korzystać, ale to jest całkiem istotne, że pewne schematy działania będą gotowe, dlatego że przecież no, istnieją te rzeczy, tak jak na przykład te, które pokazują się na filmie, co do których wiemy, że na pewno są fajnym pomysłem i użytkownik tego po prostu wybiera sobie parametry tego systemu, na przykład kiedy chce, żeby mu zaczął podgrzewać system jedzenie w piekarniku, albo czy w ogóle. Ale nie musi tego wymyślać od zera, prawda? Tutaj te wszystkie pomysły są dziełem firm, które zbierają to w jeden produkt. I to jest rzeczywiście pewna istotna wartość dodana.
Myślę, że w którymś momencie jeden z tych protokołów, albo może coś nowego, przynajmniej mam taką nadzieję, że opanuje rynek na tyle, że nie będzie trzeba wybierać, bo jak sobie tak troszeczkę przeniosę teraz skupienie na inne dziedziny, to na przykład w muzyce, odkąd pojawiły się jakiekolwiek sprzęty elektroniczne, które gdzieś tam się do tworzenia tej muzyki nadają, to mamy interfejs MIDI, który jest tak ogólnie zrozumiałym standardem, że praktycznie no nie da się teraz znaleźć innego protokołu tak popularnego w świecie muzyki i dzięki temu wiemy, że na pewno będzie działało, tak? Jeżeli mamy jakieś oprogramowanie czy jakiś sprzęt muzyczny, na pewno ten interfejs MIDI będzie tam zaimplementowany i będzie działał. Także jeżeli dojdziemy do momentu, takiego momentu, że te wszystkie sprzęty domowe, gospodarstwa domowego, ale to też te wszystkie rozrywkowe elementy będą gadały ze sobą w jakimś zrozumiałym dla siebie języku, ale jednym wspólnym, no to wtedy bardzo ciekawe czasy nastaną, bo będziemy mogli budować we własnym zakresie takie systemy kompletnie bez żadnej wiedzy programistycznej. Wystarczy, może teraz jeszcze tak trochę jest, że trzeba wystartować od jednostki sterującej i od tej jednostki, jak już wystartujemy, to potem możemy dokupować do niej zgodne elementy i budować sobie taki dom inteligentny dla siebie, ale kiedyś będzie to na tyle prawdopodobnie już, jakby ten sprzęt będzie na tyle zgodny, że nawet nie trzeba będzie w ten sposób startować, tylko po prostu któregoś dnia dojdziemy do wniosku, ok, mamy już dużo sprzętu w domu, chcemy go spiąć i go zapniemy. Na razie możemy to zrobić, jeżeli mamy troszeczkę wiedzy i programistycznej i takie troszeczkę zacięcie do elektroniki, bo tutaj też nam Michał podpowiada, że pyta w zasadzie, nie sądzicie, że można coś takiego zrobić samemu, na przykład Arduino? No i muszę powiedzieć, że czytasz nam w myślach, no bo reszta odcinka jest właśnie o Arduino.
Znaczy, nie będziemy,
jeszcze od tego?
Nie mamy aż tyle czasu, żeby opisywać dokładnie, jak robi się samemu inteligentny dom. Na pewno damy wam jeden czy dwa linki, gdzie ciekawie o tym piszą. Ale właśnie, to jest kolejny punkt, o którym chcieliśmy powiedzieć, bo wiadomo, że są protokoły, z których można korzystać, jeżeli się kupuje gotowe komponenty. Są te... są firmy, które dadzą nam system zarządzający, ale można pobawić się w zrób to sam na dwa sposoby. Jeden jest dla, powiedzmy, ludzi, którzy nie są amatorami elektronikami i niekoniecznie chcą sobie coś sami programować. Mogą nakupować trochę komponentów do jednego ze znanych standardów, takich właśnie jak KNX, który no, można ich trochę kupić. Otóż okazuje się, że istnieją systemy zarządzające, które z pomocą być może znajomego informatyka można zainstalować sobie na jakimś lokalnym serwerze Linuxie. Jest taki system openremote.org, zamieścimy link pod odcinkiem, który jest właśnie takim ogólnym systemem zarządzającym, potrafiącym rozmawiać z urządzeniami w kilku z tych protokołów. Trzeba oczywiście kupić przystawki hardware'owe, które będą ten nasz centralny serwer łączyły z tym i w momencie, kiedy nie robi tego dla nas firma, sami musimy sobie poradzić z podłączeniem tego odpowiednimi mediami. Ale na przykład oszczędzamy sobie konieczności oprogramowania tego wszystkiego w jakimś języku programowania. Jesteśmy za to ograniczeni do tego, co nam sprzedadzą, jeżeli chodzi o komponenty. Ale właśnie, Arduino to jest jeden z pomysłów dla ludzi, którzy rzeczywiście lubią majsterkować. Arduino jako takie jest platformą mikrokontrolerów, która pozwala na robienie rzeczywiście własnych urządzeń, a jednocześnie dla programisty nie jest to bardzo skomplikowane, żeby to urządzenia robiły bardzo ciekawe rzeczy już zupełnie na własną rękę z naszego punktu widzenia. Czujniki oraz jakieś, nie wiem, serwomotory, rzeczy, które mają wykonywać jakieś akcje. Sama idea pozostaje taka sama, to znaczy zbieramy informacje, w jaki sposób je procesujemy i wykonujemy jakieś czynności. Arduino to są takie małe płytki z chipem na środku, tak z punktu widzenia wyglądu, które mają na sobie takie szyny komunikacyjne pozwalające dość łatwo na przekazywanie informacji z czujników oraz łączenie wielu takich płytek naraz oraz dużej ilości czujników naraz. Możliwości rozszerzania są właściwie nieograniczone i za pomocą tego można równie dobrze zrobić system sprawdzający, kiedy nadszedł świt, oraz system sprawdzający, czy jest odpowiednio dużo wody w karmniku dla ptaszków. To jest tylko kwestia tego, jakie czujniki sobie kupimy, podłączymy i jaką logikę do tego zaprzęgniemy.
A propos tego karmnika dla ptaszków, może pokażę teraz ten karmnik dla kota, bo potem o nim zapomnimy. Zobaczcie, że da się we własnym zakresie zbudować sobie właśnie taki karmnik, który zadba o kota w momencie, kiedy nas nie będzie w domu albo kiedy będziemy zbyt leniwi, żeby to zrobić. Pamiętasz, na czym to było zrobione? Czy to było podane, czy to tylko jest fajne zdjęcie?
Wiesz co... No cóż, jest to angielska Wikipedia, więc prawdopodobnie każdy pomysł... chce zobaczyć, a można zgadnąć, prawda? Po pierwsze widać, że tutaj masz komunikację z jakimś dużym switchem na górze. No po drugie jest jakiś serwomotorek, który tutaj...
Otwiera karmidełko.
Otwiera karmidełko. Można podejrzewać, że jest tam być może czujnik optyczny, który sprawdza, czy kot do karmidełka podszedł i wtedy właśnie mu wydziela porcję.
Albo jakaś waga, która
sprawdza. Gdybym był właścicielem tego z karmidełka, to dodałbym tam jeszcze logikę, która nie pozwala na wypuszczenie z karmidełka więcej niż konkretnej ilości dziennie, bo inaczej kot się przeje. Nie ma co liczyć na to, że jak będzie mu wypuszczało w nieskończoność, to kot się nie pochoruje, tak dobrze nie jest. Ale oczywiście no, całe piękno Arduino i tego typu rozwiązań jest w tym, że jaką logikę tutaj zastosujemy, to zależy wyłącznie od nas.
Ja tu w międzyczasie pokazywałem stronę Arduino i przewijałem ją, te wszystkie akcesoria i dodatkowe elementy. Widzieliście, że tego jest naprawdę bardzo dużo, a jeszcze dodatkowo jest bardzo dużo sklepów internetowych już, które oferują te elementy i naprawdę od czujników, po jakieś układy dodatkowe logiki, po nie wiem, na przykład wyświetlacze, czy te podobne rzeczy, małe silniczki, to wszystko jest, więc tak naprawdę wypadałoby tylko jakoś dodać. Obudowy też są zresztą. Przygotować sobie to w jakiś rozsądny sposób i możemy sobie zrobić, co sobie tylko życzymy. Są też moduły do komunikacji, na przykład po Wi-Fi, czy w jakiś inny sposób można rozmawiać z tymi urządzeniami, więc jakiś zwijacz rolet, czy tym podobne rzeczy można zrobić sobie samemu.
W zasadzie, żeby z tego skorzystać, trzeba posiadać dwie umiejętności. Jedną z nich prawdopodobnie przyda nam się jednak, jeśli będziemy umieli coś zlutować. Bo jeżeli chcielibyśmy, żeby to działało w jakiś trwalszy sposób, to trzeba to wsadzić w jakąś obudowę, te elementy ze sobą spiąć i umiejętność lutowania nam się tutaj wtedy może przydać. Chociaż jak się ktoś bardzo uprze, to być może uda mu się to zrobić na jakichś szybko złączkach, ale nie sądzę, żeby wszystkie urządzenia dało się w ten sposób.
To się nazywa elektronika przestrzenna i nie polecamy tego na dłużej.
No, wiadomo, że trzeba mieć też jakąś wyobraźnię na temat tego, jak skonstruować tego typu urządzenie własnej roboty, żeby nie było podatne na wilgoć, jeżeli chcemy umieszczać jakieś czujniki na zewnątrz.
Yes. Może Antek, może w trzech słowach, co jest potrzebne, żeby rozpocząć zabawę z Arduino? Będzie potrzebny pewnie jakiś komputer, tak?
No więc ostatnią rzeczą, o której chciałem wspomnieć, to jest to, że jednak do Arduino przydałoby się mieć choć podstawowe umiejętności z zakresu programowania, przy czym podstawowym językiem do programowania mikrokontrolerów Arduino jest język C++. O ile pamiętam, z tymi zestawami, do tych zestawów spokojnie można sobie ściągnąć pakiet, który pozwala na nagrywanie na te mikrokontrolery kodu, który zawiera odpowiednio wygodny edytor z jakimś podświetlaniem składni. Natomiast oprócz tego, można polecić literaturę, dlatego że na polskim rynku, szczególnie w wydawnictwach Helion na przykład, jest sporo książek, które rzeczywiście opisują, w jaki sposób bawić się w domową automatykę małego kalibru za pomocą tych mikrokontrolerów i to na praktycznych przykładach. Także można nawet, jeżeli ktoś nie ma dużego doświadczenia w programowaniu, kupić sobie taką książkę, poczytać, wziąć przykład, zrealizować go i to może być naprawdę duża radość, niedużym kosztem.
Ja w międzyczasie puszczę wam już może ostatnie dwa filmy w dzisiejszym odcinku. Jan nam tutaj podpowiada, że jeszcze Raspberry Pi i to też jest jakieś telepatyczne łącze.
Jest rozwiązaniem trochę większego kalibru, bo Raspberry Pi jest kompletnym komputerem, którego właściwym zastosowaniem jest tak naprawdę bycie media center. To jest komputer, który ma wyjście HDMI. Arduino jest jednocześnie mniejsze i większe, bo Arduino nie jest kompletnym PC-tem, tylko mikrokontrolerem. Za to jest świetnie przystosowany do tego, że podłączyć do niego straszną ilość czujników.
Chcę wam teraz pokazać, co znalazłem dzisiaj na YouTubie, bo pewien Niemiec, to oczywiście pod odcinkiem linki będą, pewien Niemiec, korzystając właśnie z Arduino i z Raspberry Pi i odrobiny pomysłowości, zbudował sobie taki interfejs inteligentnego domu, który czerpie inspirację właśnie ze Star Treka. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. No i to jest wszystko we własnym zakresie zrobione. Już to czytałem gdzieś na jakimś forum, ktoś tego człowieka znał i powiedział, że jakaś część tego oprogramowania to jest oprogramowanie komercyjne, nad którym pracuje w pracy, ale tak czy inaczej to jest bardzo ciekawe, bo
mamy tutaj po lewej menu z drzwi, okna, webkamy, pogoda, korki, tak, światło.
To jest jakby faza jeszcze prototypowania.
Mają trochę pomieszane czujniki z tymi. Ale tak, to są źródła informacji w zasadzie, prawda?
Tak, no zaraz będę jeszcze otwierał drzwi. No i to wszystko jest jakoś tam spięte i komunikuje się z czujnikami, które się w okolicy znajdują, czyli właśnie na przykład jakiś stycznik, który informuje, czy drzwi są zamknięte. No i tutaj wiele się już nie będzie działo, także może od razu drugi film wrzucę wam. I to jest już to samo, tylko już bardziej zaawansowany moment życia tego systemu, bo już jest wmontowane w ścianę, interfejs śliczny dotykowy jest.
Śliczny panel na filarze w środku, tak, ten panel dotykowy podejrzewam.
Tak, panel dotykowy, no
wygląda
i dokładnie ten sam.
Wygląda fachowo, wiesz, sam wygląd tego to jest już coś, co można pokazywać
ja
ludziom.
Przyznaję, że troszeczkę zazdroszczę. No. Chciałbym coś takiego mieć. Może kiedyś sobie zrobię.
Nie, no,
no zobaczcie, zaraz się ktoś zacznie.
To jest po prostu tablet wmontowany w taką śliczną, srebrną ramkę, ale pewnie...
Właśnie ciekawe, ale na pewno jakiś wyświetlacz dotykowy, może zwykły monitor dotykowy plus jakiś PC pod spodem. No i tutaj właśnie już cała automatyka sterująca domem plus taki właśnie bardzo ciekawy interfejs. To mnie urzekło, że jest bardzo, bardzo wiernie oddany ten interfejs L-Cars ze Star Treka. Tam był taki system operacyjny XXIV wieku, który miał zarządzać wszystkimi i dało się z nim porozmawiać. Tu się niestety porozmawiać nie da, no ale pewnie dałoby się to jakoś załatwić też. Widziałem oprogramowanie Jarvis, aplikacja Jarvis na iOS-a, ale chyba też i na Androida zrobili, z którą da się porozmawiać, która też może sterować takimi... Ja nie pamiętam teraz, co to było, ale...
Ekran się pojawia w powietrzu, tak? Od tej aplikacji, czy nie jest tak cudownie?
Nie, aż tak znakomicie nie ma, nie? Ale można sobie porozmawiać z tą automatyką i na przykład ściszyć muzykę, wyłączyć światło i tak dalej. To wszystko da się zrobić. No tutaj to przede wszystkim pomysłowość tego człowieka i umiejętności. Jak widać, no super to wygląda. Szkoda, że nie można tego po prostu pójść i kupić.
Ha.
Myślę, że byłoby niezłym hitem.
Wiesz co, to jest jednak też trochę tak, że mamy tutaj do czynienia z fanem, prawda? Dla niego bardzo dużą zaletą jest fakt, że to jest takie podobne do rzeczy, którą sobie wyobraził, ale to wcale niekoniecznie znaczy, że to jest interfejs bardzo wygodny, więc trzeba sprawdzić to w praktyce. Słuchaj, może na koniec dwa słowa na temat bezpieczeństwa, prawda? To było to pytanie, które nam zadano. Więc oczywiście kwestia bezpieczeństwa jest dość istotna. Tutaj narzuca się, że jeżeli ktoś przyjeżdża do takiego automatycznego domu, to istnieje pewien zestaw czynności, do których on potrzebuje specyficznej autoryzacji, że nie każdemu ten dom na to pozwoli. Bo oczywiście jest ryzyko, że zdalnie się połączy przez telefon ktoś za nas, jeżeli telefon jest gorzej zabezpieczony i zażyczy sobie podgrzania kurczaka w piecyku. Wydaje mi się, że rozsądny system bezpieczeństwa nie na wszystko pozwoli właścicielowi, zanim ten właściciel rzeczywiście nie przestąpi progu mieszkania. Natomiast no, potem mamy problem taki, że no, takim momentem najsilniejszego oporu tego systemu powinno być po prostu wejście do domu, prawda? Tak każdy system alarmowy w ten sposób działa, że on chroni ten dom do momentu, kiedy się go jakoś odblokuje. I to powinno być jak najbardziej utrudnione. I narzuca się oczywiście, w tych wszystkich reklamówkach widzimy, że ten moment wejścia do domu jest absolutnie bez żadnej przerwy. Wydaje mi się, że to jest jednak trochę fantazja, dlatego że jeżeli chcemy mieć dobrze zabezpieczony dom, to nie powinniśmy korzystać po prostu z czystej biometrii. Mówiliśmy o tym już w jednym z odcinków, że biometryczna autoryzacja jest bardzo wygodna, ale niezbyt bezpieczna, dlatego że jest to no, ten rodzaj hasła, którego w żaden sposób nie jesteśmy w stanie zmienić. Więc...
To generalnie Internet of Things i to wszystko, co się z tym wiąże, to jest odpowiedź jakby na pytanie o bezpieczeństwo i o to co tutaj też u nas pod odcinkiem teraz pojawiła się dyskusja, czy chcielibyście mieć wszędzie kamery, czy może oprócz kamer też czujniki. No wiadomo, że nie chcielibyśmy mieszkać w domu wielkiego brata, jeżeli sobie tego samodzielnie nie życzymy, tak? No ale generalna zasada jest chyba taka, że... No jednak trzeba o swoje bezpieczeństwo zadbać przede wszystkim i ono powinno być chyba nadrzędne nad wygodą i nad tymi funkcjami rozrywkowymi, bo jednak To jest dobro, które łatwo stracić, a potem ciężko odzyskać.
Znaczy, wiesz, bo to jest, jeżeli mówimy o kamerach wszędzie, no to jest też trochę tak, że nie przeszkadza nam sam fakt, że te kamery tam są, tylko bardziej nam przeszkadza fakt, że one coś rejestrują. A do większości czynności, o których tutaj mówimy, to nie jest właściwie mowa o kamerach, tylko o prostych czujnikach obecności. To jest jednorazowa informacja.
A jeszcze z takich ciekawostek, jak mi się przypomniało, na jednym z filmów była gdzieś chyba podpis taki gdzieś się pojawił, że w momencie, kiedy właściciel domu wychodził, były wyłączane na przykład urządzenia Wi-Fi. No to też jest taka ciekawostka, ale całkiem niezły pomysł, bo po co nam Wi-Fi, którego nie używamy, a do którego ktoś mógłby się włamać? To są rzeczy, których na pewno nie będziemy robić wychodząc z domu, a taka automatyka może to robić sama.
No jak nie wyłączać, to przynajmniej ekranować, prawda? Bo w tej chwili coraz więcej urządzeń wewnętrznych w domu komunikuje się po Wi-Fi i czasem chcielibyśmy się z nimi skomunikować z zewnątrz. Czy może to tylko ja?
Kończmy już ten odcinek, bo już godzinka nam minęła. Nie będziemy przesadzać. Właśnie minęła godzina. Na pewno to jest bardzo ciekawy temat i na pewno pole, które się będzie bardzo teraz dynamicznie rozwijało w ciągu najbliższych lat, bo tutaj wszystkie te technologie i ciekawostki, które ostatnio były u nas w odcinkach, rozpoznawanie nas, zbiegają się w jednym miejscu. IPv6 i Internet of Things, to wszystko będzie pozwalało rozwijać się tym platformom. Platformy coraz bardziej tanieją, urządzenia stają się coraz bardziej inteligentne, nawet takie proste urządzenia gospodarstwa domowego mają już mikrokontrolery. Następny krok to jest po prostu połączyć je w jakąś inteligentną sieć i pozwolić rozmawiać ze sobą.
No i oczywiście czekamy na to. Jest tutaj rzeczywiście bardzo duże i efektowne pole do majsterkowania samemu. Polecamy. Być może zrobimy specjalny odcinek z zajęciami praktycznymi, jeżeli uda nam się samym uzyskać jakiś fajny efekt. To jest szeroki temat. Tak.
Na pewno. No może poza tym poczekamy na Kaję, która się rozchorowała nam tak poważnie, że już następny odcinek jesteśmy bez niej. Także trzymamy kciuki i życzymy ci zdrowia. Szybko zwracaj. Mam nadzieję, że gdzieś tam jesteś wśród oglądających dzisiaj.
Może już poprawiasz nam statystyki będzie, przynajmniej.
Tak, już w kolejności odcinek będzie już we trójkę. Na razie to chyba tyle na dzisiaj. Kończmy ten odcinek. Zapraszam na jutro na odcinek filmowy. Będziemy pewnie w strasznym stresie, ale mam nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie. Jeżeli macie jakieś pomysły, sugestie, chcielibyście tam coś podpowiedzieć, bo na pewno nie o wszystkim powiedzieliśmy, za mało było czasu, czekamy na wasze komentarze pod odcinkiem. No a dzisiaj wystarczy już. Dobrej nocy, zapraszamy na jutro, na za tydzień, na czwartek. Jak tak dalej pójdzie, to nie będę musiał chyba w ogóle zapraszać, bo codziennie coś tam będzie. Także trzymajmy się dobrej pasy i do zobaczenia następnym razem.
Do zobaczenia, czekamy na wasze komentarze. Cześć.